Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Niezwykłość socjologii polega na tym, że jej perspektywa okazuje nam w nowym świetle ten sam świat, w którym spędzamy całe życie. Te słowa socjologa Petera Bergera są ważne dla naszego dzisiejszego gościa, który razem ze współpracownikami pokusił się jakiś czas temu o zbadanie życia społecznego jednej z kujawsko-pomorskich gmin, by sprawdzić, jak oddalona od centrum wydarzeń rzeczywistość zmieniła się w kontekście ważnych wydarzeń. Dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia gościmy socjologa z Wyższej Szkoły Bankowej, doktora Tomasza Marcysiaka.
Dzień dobry.
Serdecznie. Dobrze znanego z czwartkowych audycji Ewy Domskiej, tych o 9.15, ale w środę mówimy o przeszłości regionu, o tożsamości. No i pana praca znakomicie wpisuje się w ten temat, dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak zmienia się polska wieś, ale przy okazji odsłonimy trochę warsztat socjologii niegabinetowej, bo to chyba też jest bliskie panu pojęcie.
Tak. Takie pojęcie...
Nie lubi pan siedzieć.
Takie pojęcie już się pojawiło co do określenia prekursorów socjologii. Dzieliliśmy ich na gabinetowych, którzy mieli pieniądze na to, żeby jeździć po Europie, po bibliotekach i tam prowadzić swoje badania, ale mieliśmy takich jak na przykład Emil Durkheim, założyciel pierwszej katedry socjologii w 1895 roku w Europie i nazywaliśmy go właśnie socjologiem terenowym. Tak? No później te badania terenowe bardzo mocno rozwinęły szkoły amerykańskie, szkoła Ezra Parka. Ale szczególny wkład w rozwój jakościowych metod badań socjologicznych mieli polscy badacze, tak? No, chociażby wspomnę Floriana Znanieckiego czy Bronisława Malinowskiego.
Badania terenowe czym się charakteryzują i czym się różnią od tych takich bardziej tradycyjnych?
Ja zawsze mówię, że procent jest głupi i trzeba mu pomóc w interpretacji. To jest ta główna taka linia demarkacyjna między badaniami jakościowymi a ilościowymi, ale prawda jest taka, że te badania i powinny i uzupełniają się nawzajem. Czyli z jednej strony mamy opracowania statystyczne, które mogą nam pokazać pewien trend rozłożony w czasie, ale z drugiej strony mamy właśnie te badania jakościowe, które pozwalają nam się zagłębić w istotę danego problemu.
No właśnie, chodzi o to, żeby wtopić się w społeczność, tak? Porozmawiać, poznać. Takie badania są wiarygodne? Czy to jest jednak tak, że no te osoby, które spotykamy, niejako bardzo mocno wpływają na efekt badań i nas prowadzą?
To by trzeba naprawdę opowiadać o każdej miejscowości, o każdej wsi i o każdym rozmówcy osobno. Bo moi rozmówcy, czy nigdy nie nazywam ich respondentami, tak? To są ludzie, którzy niechętnie biorą udział w badaniach sondażowych, gdzie trzeba wskazać odpowiedź przygotowaną w kafeterii. Raczej prowadzę moje badania metodą tak zwanego wywiadu narracyjnego. Ja jestem tutaj jedynie osobą, która czasami naprowadza na tor dyskusji, ale głównym bohaterem tej opowieści no są ci, którzy chcą w ogóle cokolwiek opowiedzieć o swoim życiu, o swojej przeszłości, o swojej rodzinie, no i w efekcie sklecamy taką mozaikę lokalnej tożsamości, która jest bardzo bogata.
Szkic socjologiczny, życie społeczne w gminie Ceksyn, bogato ilustrowane zdjęciami. O tych zdjęciach jeszcze pewnie powiemy. To efekt długiej pracy. Jak to się zaczęło w ogóle? Skąd pomysł?
To był w zasadzie taki projekt, w którym kiedy w Wyższej Szkole Bankowej uruchomiliśmy kierunek socjologii, ale był to kierunek finansowany z Unii Europejskiej, więc to był projekt pięcioletni. W tej chwili już tego kierunku nie ma. Takim moim marzeniem było, żeby wyjść studentami moimi w teren, żeby ten warsztat badawczy mogli realizować już w trakcie studiów, nie tylko w trakcie praktyk zawodowych, tylko w ramach koła naukowego, żebyśmy mogli się zmierzyć z tą teorią, którą poznajemy w sali wykładowej, w praktyce. I no to było 7-8 lat temu, wyjechaliśmy po raz pierwszy do wsi Iwiec, właśnie w gminie Ceksyn i zadanie było proste, po prostu zapytajcie ludzi, jak tu się żyje, ale też sam wybór miejscowości nie był taki do końca przypadkowy, dlatego że wybraliśmy miejscowość, której mieszkańcy, która jest położona w znacznej odległości od potencjalnych rynków pracy. To znaczy z jednej strony do Bydgoszczy prawie 80 kilometrów, do Torunia podobnie, do Grudziądza 60, a do Gdańska 125. No mamy w okolicy jeszcze kilka większych miast, Chojnice, Tuchola, ale generalnie chodziło o to, żeby znaleźć miejscowość, która jest no, w pewnym sensie peryferyjna.
I dlaczego to było takie ważne, żeby to była peryferyjna miejscowość?
Tak, bo z badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, które prowadzone są cyklicznie co dwa lata przez panią profesor Monikę Stany i profesora Rosnela z Polskiej Akademii Nauk, wynika, że najwięcej deficytów rozwojowych w różnych kategoriach znajduje się na obrzeżach województw. To znaczy można nawet idąc palcem po mapie, mówiąc kolokwialnie, zaznaczać miejsca, w których jest największe bezrobocie, czy największe, najmniejszy rynek pracy, najmniej zróżnicowany rynek pracy, a gmina Cekcyn jeszcze charakteryzuje się dwiema zasadnimi cechami. Po pierwsze jest to niezwykle piękny przyrodniczo obszar, ale z drugiej strony też bardzo trudny, jak przyjąć na nasze województwo, obszar gospodarowania dla rolników, bo tam są ziemie, ja je nazywam po prostu liche, słabej klasy, gdzie tak naprawdę powinien rosnąć tylko las. A jednak jest tam sporo ludzi, którzy sobie radzą, no jednocześnie pokazując, że można być zaradnym, czy nawet przedsiębiorczym na trudnych warunkach gospodarowania.
Zaczęliście od wsi Iwiec, ale jakby projekt się rozszerzył, tak? Postanowiliście zeksplorować całą gminę.
Tak, to w kolejne wyjazdy. Za każdym razem brałem około 20 do 25 studentów. Szukaliśmy też miejsca, w którym mogą nas przenocować mieszkańcy. Znaleźliśmy cudowny ośrodek Skręt. To jest ośrodek jeździecki i tam Marek Garlicki nas gościł przez wiele, wiele, wiele lat i to była nasza baza wypadowa, czyli stamtąd zaczęliśmy jeździć po wszystkich okolicznych miejscowościach i tak w sumie ten plan nie był na początku, nie zakładał eksploracji całej gminy Cekcyn, bo no, miały to być badania stricte monograficzne, ale przerodził się w taki pomysł, gdzie to mieszkańcy podsuwają nam tematy do eksploracji. Takim na przykład interesującym tematem była spuścizna po dawnych mieszkańcach tych regionów. To były fragmenty nekropolii ewangelickich, tak? To były spotkania z ludźmi, którzy pamiętają, jak we wsi połowa. To mieszkańcy, którzy deklarowali, że są Niemcami, połowa, że Polakami, jak wyglądało to życie przed wojną, no a jak wojna zmieniła ich relacje.
Pisze pan w swojej pracy, ważnym odkryciem są zachowane dokumenty, fotografie, zapiski z przeszłości, często jednak skrywane nawet przed własną rodziną, nie stanowią powodu do dumy, czasem są wręcz kłopotliwym problemem. Dlaczego problemem?
No tak, bo ktoś by chciał się chwalić, że miał wujka czy dziadka w Wehrmachcie, a na przykład takie fotografie, mimo że rodzina wiedziała, że na przykład członek rodziny służył w takim, a nie innym wojsku, co zresztą tłumaczą tym, że no, pojawił się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i ta armia, która była bliżej, go werbowała do wojska, wyjścia nie było. No ale są też tacy, którzy nie uznawali żołnierzy niemieckich za zbrodniarzy, więc oni po zdjęciu munduru wracali z powrotem do swojej wsi i mieszkali dalej. Natomiast zaskoczeniem dla niektórych było to, że oni wciąż pielęgnowali te swoje stare zdjęcia w mundurach niemieckich, które odnajdywano na przykład w łóżkach już po ich śmierci.
Ale z drugiej strony też część mieszkańców tak pozytywnie radzi sobie z tą wielokulturowością, z tą przeszłością nie zawsze łatwą, no bo dbają tam. Wielu mieszkańców dba o ewangelickie cmentarze i oni mówią, dbamy o tych ludzi, no bo to po prostu są ludzie. Mhm. No to, narodowość nie jest ważna.
To zależy w jakim miejscu, dlatego że był taki okres... nie chodziło tylko o jakąś kwestię zemsty czy odwetu na nieżyjących, no bo co można zrobić tym, których już na tym świecie nie ma, ale stan dewastacji tych cmentarzy ewangelickich jest ogromny. Trudno zidentyfikować, kto na tym cmentarzu w tej chwili spoczywa, ani nie ma dokumentów, może gdzieś są, nie wiem, ale na pewno nie ma już tych tablic nagrobnych. No i teraz pytam mieszkańców, co się z tymi tablicami stało. No to niektóre odpowiedzi są zaskakujące. Albo posłużyły jako podkłady pod ciągniki do stodu. Niektórzy nawet twierdzą, że zostały przekładane z jednego cmentarza na drugi. No, ale trudno chodzić po cmentarzach i zaglądać pod nagrobki, prawda? Więc dla mnie pozostaje jedynie nie tyle wierzyć, co po prostu spisywać to, co ludzie pamiętają.
Wróćmy jeszcze do tego początku. Zaczęło się od pierwszego obozu. Grupa 20-25 osób pojawia się w Iwcu i co? Tam popłoch chyba.
To był błąd. Znaczy, wszyscy się uczyliśmy trochę.
Zamykali drzwi i okna, czy nie? Czy z otwartością?
Zrobiliśmy taki... nie mając doświadczenia, jak z taką dużą grupą młodzieży się poruszać w tego typu obszarze, dla wszystkich byliśmy obcy, więc postanowiłem, że podzielę studentów na 2-3 osobowe grupki, będą chodzić od domu do domu i to nas wpuści, będzie chciał porozmawiać, to będziemy spisywać te nasze rozmowy. Niestety już przy 3-4 domu okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ nowoczesne technologie powodowały, że ludzie już dzwonili do znajomych i mówili: uwaga, obcy w mieście, różnie nas nazywano, muszę sobie dopowiedzieć, jak idzie dwójka ubranych inaczej niż wszyscy, z notatnikiem pod pachą, to pewnie ktoś z urzędu albo głoszący jakąś inną dobrą nowinę. Innym z kolei razem we wsi Zdroje zrobiliśmy, nazwali to studenci, taki socjologiczny blitzkrieg, czyli rozrzuciliśmy się po całej wsi, w różnych miejscach. To spowodowało tym, że siedzimy na przykład u kogoś w mieszkaniu i nagle telefon i mówi: tak, tak, Zosiu, ja wiem, u mnie już też są. Tymczasem dzisiaj posługujemy się wyłącznie metodą kuli śnieżnej, czyli znajdujemy tak zwanego lidera opinii, kogoś, kto nam najpierw naświetli historię, opowie trochę o miejscu, które chcemy eksplorować i dopiero później na zasadzie polecenia wskazuje nam kolejną osobę do rozmowy. Bardzo, naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał nas przyjąć i udzielić takiego wywiadu. Wydaje mi się, że ludzie mają taką potrzebę trochę opowiedzenia o swojej historii, no bo jeżeli my do nich nie przyjdziemy, to kto?
Początki były trudne, ale bardzo ważne jest, to pan też często podkreśla, dla badacza terenowego bardzo ważna jest nintai po japońsku, tak? Czyli cierpliwość, bo ona zaowocuje, tak? Nie można mieć wytrwałość, cierpliwość, trzeba dać ludziom też czas, żeby oswoili się z osobą, która chce z nimi porozmawiać.
To jest trudne zadanie, dlatego że czasami badania są ograniczone czasem. Czasem, budżetem i tak dalej. W moich badaniach tego nie ma, to znaczy pozostawiam taki margines na to, że umówię się z kimś i ktoś na przykład nie będzie miał tego dnia czasu, albo wskaże mi kogoś innego, zupełnie niezaplanowaną osobę, która będzie chciała ze mną akurat porozmawiać. To są niezwykłe doświadczenia i te badania trudno nawet w pewnym momencie zamknąć. Postawić kropkę i powiedzieć, że to już jest koniec, ponieważ każda nowa wizyta otwiera
nowy wątek. Było tak, że siadał pan na ławce i czekał, aż ktoś podejdzie?
A to bardzo często. To się zdarza, kiedy...
I co się działo?
Kiedy nie tyle, że nie mam pomysłu, co po prostu jestem mieszczuchem, urodziłem się w Bydgoszczy, mieszkam tu 45 lat i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć rodzinę na wsi. Więc ta cisza, spokój, sielskość. Nie mówię o tym, że na wsi jest życie łatwe, tylko z mojej perspektywy człowiek może tam faktycznie się zresetować, odpocząć, oderwać. I siadam na ławce przed sklepem i ludzie sami podchodzą i pytają: a pan tu w jakiej sprawie?
I tak rodzi się
temat do dyskusji.
I otwierają się wtedy ci ludzie, zaczynają opowiadać?
Tak, to znaczy bardzo często jest tak, że... początkowo i przy stole siedzi jedna osoba, a kończymy rozmowę z całą rodziną, bo otwierając rodzinny album, co z taką smutną czasami konstatacją stwierdzam, że coraz mniej jest osób, które w ogóle pamięta tych, którzy są na zdjęciach. Mieliśmy taką sytuację, kiedy nasz rozmówca odrywał te zdjęcia z albumu, żeby sprawdzić, czy a nóż są podpisane po drugiej stronie. Bo już niestety nikogo w domu nie było, kto mógłby powiedzieć, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest może kolega dziadka. A fotografie są po prostu niesamowite. Jako przykład powiem tutaj sytuację, gdzie jeden z moich studentów odnalazł taką fotografię, czy została przedstawiona fotografia kilkunastu pruskich żołnierzy zimową porą na jakimś dworcu, oczekujących pewnie na pociąg, uzbrojonych z podpisem Kriegskameraden, Towarzysze Broni 1915. Ja w swoich zasobach domowych mam też taką fotografię, jest tam pięciu żołnierzy w mundurach pruskich, bo pewnie takie korzenie mam. Na jednym z tych zdjęć jest brat mojego pradziadka i co się okazuje, znaleźliśmy, o ile nie tę samą, to bardzo podobną osobę z jednego zdjęcia i z drugiego. Kto wie, może odwiedzając te domy, odwiedzam rodzinę.
Gmina ma duszę, gmina Ceksin ma duszę, ale trzeba cierpliwości, by ją poznać. To także pana słowa z pana prasy podsumowującej ten cały projekt. Czego dowiedzieliście się? Jakie jest to życie społeczne w gminie Ceksin?
To trudno odpowiedzieć.
Mówimy o gminie Ceksin, ale myślę, że takich miejscowości oddalonych od centrum z podobnymi problemami jest wiele w naszym regionie, dlatego myślę, że jest to opowieść dość mocno uniwersalna.
Pewnie tak, ale moje doświadczenie z kolejnych lat badań wskazuje, że na kwestię takiej tożsamości lokalnych ogromny wpływ ma historia miejscowości, to znaczy to, czy mieszkańcy tam są tak zwanymi autochtonami, czyli mieszkają tam, no mówiąc w cudzysłowie, od zawsze, czy są mieszkańcami napływowymi. Znam takie wsie, już oddalone kawałek od gminy Ceksin, w stronę Tucholi i w stronę Chojnic, gdzie są kompletne wsie, które były wysiedlone po II wojnie światowej z różnych powodów. Część z państwa pewnie wie, że mówię o takim regionie historycznym, jakim jest Koszneideria w województwie, no, dawniej przylegającym między Tucholą, Chojnicami a Kamieniem Krajeńskim, gdzie całe wsie były opuszczone i zasiedlone na nowo. I teraz w swoich badaniach zaczynam szukać, czy w tym był jakiś plan, czy to był jakiś zamysł tych przesiedleń, czy to było zupełnie przypadkowe. I okazuje się, że w niektórych przypadkach faktycznie nie można było sobie wybrać dowolnej wsi czy dowolnego mieszkania. Były specjalne komórki, które jakby próbowały to regulować. Na przykład ważne było to, żeby był ktoś we wsi, kto potrafi się zająć gospodarstwem, bo Niemcy pozostawiali po sobie bardzo dobrze rozwiniętą gospodarkę rolną, bardzo dobrze wyposażone gospodarstwa. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża ktoś, kto nie ma pojęcia o maszynach, to co robi z tymi maszynami? No niszczy je po prostu, tak?
A jeśli chodzi o gminę Ceksin, to bardziej ludność napływowa, autochtoni, czy i tacy, i tacy?
W gminie Ceksin jest sporo mieszkańców, którzy mieszkają tam od wielu pokoleń i co decyduje o tym, że w jakimś stopniu jednak przetrwała taka kultura ludowa. Mówimy o tak zwanych borowiakach tucholskich i bardzo, nie tyle, że modne jest w tej chwili od rewitalizowanie tych kultur ludowych, ale widać, że to zaczyna przesiąkać też do młodego pokolenia. Mamy na przykład marsze borowiackie. Przy każdej okazji, kiedy są dożynki, kiedy są różnego rodzaju uroczystości, widać te symbole kultury ludowej. Co prawda na co dzień ludzie nie posługują się gwarą, ale powstają słowniki gwary, powstają baśnie, spisywane są baśnie czy legendy. Również w takiej gwarze borowiackiej. Jedna z nich nosi tytuł, jak dobrze pamiętam, Łocym babki dawnym gzubom godali. No pewnie gdzieś tam z innych regionów Polski ktoś może powiedzieć, że to bardzo podobnie brzmi jak u nas, ale ważne jest to, że sporo mieszkańców jednak przywiązuje do tego wagę, do właśnie tej tradycji ludowej.
Napisał pan, tożsamość rodzi się przez pokolenie, jeszcze wiele czasu upłynie, zanim kultura borowiacka stanie się na powrót częścią świadomości, czyli jeszcze jest to taki proces w budowie, tak? Ten powrót do tej tradycji.
No to tak jak praktycznie z każdą dziedziną dzisiaj życia, kiedy wpadamy na jakiś pomysł stworzenia tak zwanego wyróżnika naszego regionu. No, zaczynamy od tego, że pytamy, kim jestem. Tak? Albo kiedy ktoś nas pyta, kim jestem, ale dopiero dochodzi do mnie świadomość, że jestem borowiakiem tucholskim, kiedy jestem daleko stąd. Kiedy nie chcę powiedzieć, że jestem z Polski tylko i wyłącznie, kiedy nie chcę powiedzieć, że jestem z Kujawsko-Pomorskiego, bo to przecież bardzo bogaty region etnograficzny. Mamy tutaj 10 różnych subregionów takich etnograficznych, ale możemy wskazać na taką tożsamość lokalną. Jestem borowiakiem tucholskim, no i wtedy pytanie pyta, no borowiakiem tucholskim, to znaczy kim, tak, czym się wyróżnia. Dobrze, że w pobliżu tej kultury borowiackiej mieści się bardzo dobrze zachowana, kultywowana także w gwarze, także w codziennych kontaktach kultura kaszubska, tak? Czy obok kociewska. To wszystko powoduje, że podpatrując, jak wygląda u sąsiadów, możemy też to odwzorować.
Budować siebie. Mhm. Gmina Ceksin, pan o tym wspominał, została wybrana na miejsce tych badań nieprzypadkowo, bo to gmina oddalona od centrum. ziemie uprawne nie najlepszej jakości. Z jakimi problemami borykają się tego typu właśnie miejsca?
To jest taki,
jak zmieniała się też przestrzeni
ten problem wydarzeń? Jest trochę taki uniwersalny. To znaczy, teraz wróciłem akurat z Bielawy Dolnej, z okolic Nysy Łużyckiej i podarowałem książkę lokalnemu archeologowi, który wskazuje archeologom miejsca do eksploracji, do badań. I przeczytał tę książkę na czas naszego pobytu, przynajmniej przejrzał i mówi, to niewiarygodne, że piszesz o wsi oddalonej od Bielawy Dolnej 350 kilometrów, a problemy są te same.
Czyli jakie?
To przede wszystkim niepewność jutra. Taka niestałość planów, w którym rolnik nie wie, czy zaryzykować na eksperymentalną uprawę, bo jak się nie uda, to co wtedy, a nie ma za dużo, żeby pozwolić sobie na takie eksperymenty, ponieważ ma do utrzymania rodziny i wystarczy tylko jeden rok nieurodzaju i już naprawdę jest bardzo ciężko. To szkoły, które nie są pewne, czy jutro nauczyciele, uczniowie będą dojeżdżać akurat do tej szkoły, czy te klasy będą wciąż utrzymane. I miejsca pracy, gdzie lokalny przedsiębiorca może powiedzieć, słuchajcie, ale niestety w przyszłym roku nie będzie już popytu na nie, kontenery, czy na drewno, czy na cokolwiek innego i musicie szukać innej pracy, a rynek pracy jest bardzo, ale to bardzo ograniczony, dlatego wciąż jakby w tych oddalonych miejscowościach funkcjonują takie dwa schematy. Pierwsze to jest taka roszczeniowość i pozostawanie biernym, a państwo zawsze pomoże. A druga to jest jednak poszukiwanie, dywersyfikacja źródeł dochodów. No i takim bardzo popularną metodą właśnie w tych terenach oddalonych jest chociażby obieranie cebuli, gdzie nie ruszając się z domu przyjeżdża ciężarówka, zostawia pod 9-12 skrzynek z cebulą i za 21 groszy za kilogram lub czasami grosz więcej. Ludzie przez cały dzień obierają cebulę, żeby jakoś ten koniec z końcem związać. No nie jest łatwo. A kiedy przekalkulują, że dojazd do dużego miasta kosztować by ich miał kolejne 200 czy 300 zł, to okazuje się, że to nie ma sensu, że lepiej zostać na tej ojcowiźnie, pouprawiać tę ziemię, nawet jeżeli to jest kilka hektarów, no i zająć się jeszcze czymś dodatkowym.
Niepewność.
Inaczej mówiąc, mglistość perspektyw jest
no właśnie,
wszędzie.
Z jednej strony mogłoby się wydawać, że ta niepewność wymusza działanie, ale z drugiej strony działa w ten sposób, że ludzie są bardziej zachowawczy i boją się wyzwań.
No czasami ja to nazywam takim...
Bo strata jest bardzo dotkliwa.
Tak, ale też pojawia się taki syndrom jakiejś takiej mentalności minionych czasów, który wydaje mi się, że jeszcze musi co najmniej jedno pokolenie minąć, żeby przestać myśleć w ten sposób, że ktoś mi to odbierze. Że to jest tymczasowe. No, nasi przodkowie przyjeżdżali na ziemię odzyskane i też przez pierwsze kilka lat zastanawiali się, czy Niemcy do niej wrócą. Później, kiedy się tam zorganizowali i byli przedsiębiorczy, na przykład fantastycznie funkcjonowały młyny. W latach 70. władza ludowa powiedziała, nie, ten młyn nie będzie robił biznesu, zabieramy maszyny i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj spotykam ludzi, którzy mieszkają na bardzo ciekawych, w ciekawych miejscach, które można byłoby rewitalizować, czy pod względem takim historycznym, a nawet użytkowym, ale po prostu nie chcą, bo mówią w zasadzie po co. Tak? Za chwilę znowu się zmieni prawo, ktoś przyjdzie i mi to od nowa zabierze.
Tak eksplorując takie nieco oddalone społeczności, w takiej społeczności jest wspólnota, jest lider, który skupia wokół siebie ludzi, czy każdy żyje jednak w swoim otoczeniu, w swoim kręgu, myśli tylko o sobie?
No zdecydowanie jest inaczej niż to było 30-40 lat temu. Ludzie pozamykali się w swoich domach. Te wspólnoty są bardziej rozproszone. Kontakty są przede wszystkim nie tak trwałe jak kiedyś. No z kilku powodów. No jeżeli we wsi był jeden ciągnik, to każdy o ten ciągnik dbał. Tak? Jeżeli później każdy miał swój, a potem okazało się, że jest zbyt drogi i zbyt mocny nawet na to, żeby zaspokoić, żeby obrobić ziemię, którą mam w swoim gospodarstwie. Rolnicy się zachłysnęli nowymi maszynami i dzisiaj niektórzy żałują, że nie dogadali się w grupie, nie stworzyli jakiejś grupy, która by miała jedną czy dwie maszyny. Każdy ma swoją, no ale ciężko jest teraz to utrzymać. Inni rozmówcy mówią, że też te imprezy lokalne są tylko okazją nie do tego, żeby się zintegrować, tylko żeby no, zwyczajnie pobiesiadować, bo ludzie żyją serialami, zamykają się w swoich domach i no, te kontakty się rozmywają. Chociażby widzimy to, że zmieniają się też zwyczaje dotyczące takich relacji między społecznością lokalną a kościołem. Coraz mniej ludzi uczęszcza regularnie na msze święte, a nawet zanika zwyczaj odprowadzania zmarłych z sąsiednich wsi, gdzie już teraz tylko przychodzi najbliższa rodzina. Oczywiście pewnie nie wszędzie, tak, bo to trudno generalizować. Tak, ja nigdy nie uogólniam swoich badań do większej populacji czy dla całej Polski, no ale z tych doświadczeń, które zebrałem, właśnie tak to wygląda.
A można też dostrzec takie trochę nikłe zainteresowanie tym, co dzieje się w mojej społeczności, bo mogłoby się wydawać, że ludzie na wsi no, będą żywo zainteresowani tym, co tu i teraz, ale z pana pracy wynika, że na przykład 1/6 właścicieli obiektów turystycznych przychodziła na spotkania dotyczące rozwoju turystyki w gminie, no powinni być żywo tym zainteresowani, a nie byli za bardzo.
No tak. Z czego to wynika? To jest kwestia pewnie do rozstrzygnięcia przez samych mieszkańców, bo no, trudno kogoś zmusić do tego, żeby inwestował w swoje gospodarstwo, skoro uważa, że tak jest dobrze. Trudno kogoś przekonać, że doinwestowanie w rozbudowę usług będzie korzystne, bo to się wiąże pewnie z pewnym ryzykiem. Więc obserwuję faktycznie kilka doskonale rozwiniętych gospodarstw agroturystycznych, które po prostu już funkcjonują na zasadzie stałych klientów i oni nawet nie potrzebują specjalnej reklamy czy promocji. A no mówiąc najprościej, wydaje mi się, że Bory Tucholskie to wciąż jeszcze ogromny potencjał turystyczny, niewykorzystany przez mieszkańców, ale chyba brakuje po prostu jakichś takich systemowych rozwiązań czy środków, które pozwoliłyby stworzyć jakąś sieć taki.
Z jednej strony systemowych, a może z drugiej strony, tak jak pan mówi, trochę ta mentalność niepewności, zachowawczości, braku skłonności do ryzyka, no powoduje, że lepiej jest tak jak teraz. Nie zmieniajmy, bo może być gorzej.
No, ludzie też lubią mieć poczucie kontroli nad tym, co robią. To znaczy, jeżeli ktoś zaczyna za nich kontrolować, albo ta kontrola jest zbyt permanentna, zaczynają się wycofywać. Entuzjazm szybko gaśnie, kiedy pojawia się problem, jakby to nazwać jakiegoś ekonomicznego rozruszania danego biznesu. Może powiem inaczej. Kiedy pojawia się pomysł, mieszkańcy bardzo entuzjastycznie podchodzą do realizacji jakiegoś pomysłu, ale kiedy ten pomysł zaczyna wypalać, mówiąc kolokwialnie, zastanawiają się, a kto ma z tego korzyść? Mhm. A konkretnie, tak? Kto na tym najwięcej zarabia? No i tym przykładem jest amfiteatr w Cekcynie, gdzie na początku mieszkańcy ochoczo wyrazili zgodę na to, żeby ten amfiteatr powstał, no ale teraz jak się okazuje, że jednak zarządza nim ktoś z zewnątrz, to już wielu przeszkadza, że te imprezy są zbyt długo i zbyt głośne.
Jeden z waszych rozmówców, młody człowiek, powiedział: wierzę w ludzi i rozwój mojej wsi. Jakie są aspiracje dzieci i młodzieży z takich miejscowości? W swojej pracy pan wskazuje, że nie brakuje tam zawsze marzycieli.
No, nigdzie nie brakuje marzycieli. Zrobiliśmy taki eksperyment pamiętnikarski wśród dzieci szkół wiejskich, gdzie dzieci wypełniały dzienniki, 125 dzienników wypełnionych. Tam są fantastyczne opowieści, kim by chciały być w przyszłości. I wcale nie są to zawody, które sugerowałyby, że oni stamtąd wyjadą. No poza jednym piłkarzem, który wie, że będzie grał w Barcelonie. Reszta to są zawody skierowane właśnie na lokalną społeczność. Chce być weterynarzem, chce być nauczycielem, chce być policjantem czy strażakiem w swojej lokalnej społeczności.
Dziś regionalny punkt widzenia nieco krótszy, bo czekamy na rozmowę z ministrem zdrowia Konstantem Radziwiłłem. Panie doktorze, kolejne plany badawcze, kolejna książka?
Tak, no na koniec tego roku powstanie pewnie książka, która będzie podsumowaniem tych badań nad tożsamością społeczności poemigracyjnych. Będę opowiadał w niej właśnie o tych wioskach i wsiach, gdzie ludzie od nowa budowali swoją tożsamość, przyjeżdżając z centralnej Polski, z Kresów, bądź z różnych innych części Polski, czasami nieświadomi tego, że nie są tutaj wcale przypadkiem.
A dziś o socjologii niegabinetowej opowiadał socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej, dr Tomasz Marcysiak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był regionalny punkt widzenia. Już za chwilę rozmowa Roberta Ermanna z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.